Zwróćcie uwagę, że dopiero pod koniec trzeciego roku publicznej działalności Jezus zgodził się na to, by ci, którzy uwierzyli w Niego, wierzyli przeważnie ci, którzy doznali od Niego jakichś wielkich łask, uzdrowień, ogłosili Go Mesjaszem. Powiedział, że On przez ten uroczysty wjazd w gruncie rzeczy wkracza w tajemnicy Baranka Bożego Krzyża i że w zmartwychwstaniu Bóg Ojciec ogłosi Go Panem tego wszystkiego, co w rodzinie ludzkiej jest niedobrego. Tak w Starym Testamencie już szatan zrodził fałszywego proroka, fałszywego Mesjasza. I to była ogromna odręka Jezusa Chrystusa, że czyniąc znaki mesjańskie, jednocześnie musiał wyciszać, ponieważ wiedział, że szatan marzy o tym, żeby go obwołać Mesjaszem, bo wzbudzi fałszywy entuzjazm. A Jezus wiedział, że zbawić świat to pokonać świat demona i w miejsce demona w naszych wnętrzach uobecnić innego ducha, ducha miłości. Miłości większe niż zło świata. I dziś będziemy kontynuować katechezę o fałszywym proroku. Jak wiecie, że gdy chór źle zacznie, to będzie fałszował już do końca. I dobry dyrygent, mimo publiki, przerwie. I na nowo rozda głosy i na nowo będą śpiewać. A słaby dyrygent nie przerywa i ten chór śpiewa fałszywie do końca. Otóż, mówię o tym dlatego, że Apokalipsa już 2000 lat temu była dana i napisana, bo Jezus chciał przerwać ten chór, który śpiewa na Jego chwałę, hymn wdzięczności i dziękczynienia. Fałszujemy 2000 lat chrześcijaństwo, miłość Bożą. I Apokalipsa jest dana po to, żeby nam przerwać naszą twórczość. Ale niestety my na dyrygenta za bardzo nie patrzymy, bo my z góry wiemy, jak uczcić Pana Boga i zasuwamy. I dziś chciałbym troszeczkę rozbudować pojęcie fałszywego proroka w oparciu o te trzy części Apokalipsy, o których już mówiliśmy. Trzecią już rozpoczęliśmy. Mianowicie, że już ten fałszywy prorok, napomknąłem na początku, mszy świętej, działał w Starym Testamencie i pojęcie fałszywego Mesjasza stworzył, ale też ci, którzy uwierzyli w Chrystusa jako Mesjasza, mówią o tym listy do siedmiu gmin chrześcijańskich, mówi o tym pierwsza część Apokalipsy, odpowiednik Ewangelii Mateusza, że już tam chrześcijanie zaczęli fałszywie śpiewać. Niewielu poprawnie śpiewało. Chodziło o wyeliminowanie siedmiu form obecności szatana, złego ducha, bo my mówimy grzech, grzech, grzech. A to jest pewien unik i fałsz. Bo święty Jan mówi, gdzie jest grzech, tam jest szatan. Utożsamia grzech z szatanem. Mamy formułki, definicje grzechu. I Jezus już w tych siedmiu listach do siedmiu kościołów chce, byśmy nie fałszowali, chcąc wyjść z tych siedmiu grzechów głównych. Dlatego też tu przypomnę dwa momenty bardzo ważne. Pierwszy z Ewangelii Mateusza, gdzie Jezus wyraźnie mówi, że to fałszowanie będzie polegało na naszej iluzji, że ja jestem człowiekiem tak szlachetnym, tak prawym, że jeżeli się zmobilizuję, będę czujny, to nie będzie grzechu. Krótko mówiąc, nie grzeszyć to jest sprawa dobrej woli. W związku z tym nie oglądamy się na dzieło Jezusa Chrystusa, na Jego krzyż i zmartwychwstanie. Sami chcemy wyjść. A Jezus mówi tak, gdy duch nieczysty opuści człowieka, błąka się po miejscach bezwodnych, szukając odpoczynku, ale nie znajduje. Wtedy mówi, wrócę do swego domu, skąd wyszedłem, i przyszedłszy zastaje go niezajętym, wymiecionym, przyozdobionym. Pracujemy na co? Wtedy idzie i bierze z sobą 7 innych duchów, bardziej złośliwych niż on sam, wchodzą i mieszkają tam. I staje się późniejszy stan owego człowieka gorszy, niż był poprzedni. Jezus chce powiedzieć, że nie wystarczy sama praca nad sobą, eliminowanie zła. To nie wystarczy ogród wypielić. Jeszcze tam trzeba ciekawe warzywa zasadzić. Nie wystarczy łan zaorać i chwasty wydobyć. Tylko jeszcze trzeba zasiać pszenicą. A z kolei w Ewangelii Jana w rozdziale 15 Jezus mówi, że niezbędne jest w każdym z nas Jego zmartwychwstanie, Jego obecność jako zmartwychwstałego. Jestem krzewem winnym, byle to roślami. Beze mnie nic nie możecie uczynić. I ten fałszywy start Jezus tropi w pierwszej części Apokalipsy i przybiera sobie 7 tytułów, ale one wszystkie mówią o krzyżu i zmartwychwstaniu. Że dopiero obecność Chrystusa zmartwychwstałego, na szczęście Chrystus po zmartwychwstaniu jako miłość krzyża jest tak przedostrzony, że cały może być w każdym z nas. Cały. Dlatego ci z was, którzy czytali Marię Waltorta, zauważyli, że Jezus zmartwychwstały chciał bardzo to udowodnić, bo naraz w wielu miejscach, naraz wielu osobom się ukazał jako zmartwychwstały. Bez Jego zmartwychwstania, bez przeżywania Jego obecności jako zmartwychwstałego w nas, niestety będziemy tylko faryzeuszami. W dobrym wydaniu. Nowoczesnym. Tylko faryzeuszami. Będziemy zamiatać pod dywan, będziemy tak ukrywać nasze wady, żeby tylko nikt nie zauważył. Bo się tego wstydzi. To byłaby uwaga, że szatan jest bardzo zainteresowany, żeby był fałszywy początek. Żebyśmy zaczęli źle śpiewać melodię naszej wdzięczności Bogu, naszej miłości do Boga. I gdy chodzi o eliminację zła, to liczymy na siebie. Im bardziej liczymy na siebie, tym więcej fałszu, tym więcej pozorów. I stale nam rdzewieje wszystko w środku, my to czyścimy, rdzewieje, a my to czyścimy, przestajemy czyścić, znowu zardzewiało, znowu śnieć. A Jezus mówi, ciesz się moją obecnością. Czy ja ci nie wystarczam? Żyj w przyjaźni ze mną i po pewnym czasie stwierdzisz, że to, czego się wstydziłeś, nie ma. Po prostu nie ma. To się stało samo. Oczywiście to nie znaczy, że nie będziemy umierać, że nie trzeba będzie wysiłku, ale chodzi o to, że Jego obecność w nas przyjaźń z Nim sprawia, że jesteśmy w stanie nawet znosić siebie takim, jakim jesteśmy. Drugi fałszywy początek, fałszywy start, o który zadbał już od 2000 lat szatan, to jest Ewangelia Marka, która mówi o tym, że sięgnęliśmy po życie sakramentalne z pominięciem Ewangelii. A Jezus mówi, że pierwszym sakramentem jest moje słowo. W moim słowie jest moje życie, moja mądrość. Ja się najpierw daję w słowie, i Ewangelie, poszczególne Ewangelie wprowadzają, są jakby bramami do odpowiednich sakramentów świętych. I skutek jest taki, że my rozwijamy życie sakramentalne, rozwija się w nasze życie sakramentalne, ale pogaństwo zostaje, ponieważ myślimy po pogańsku, pragniemy po pogańsku, nie ma przemiany wewnętrznej. I już nasze życie sakramentalne w drugiej części apokalipsy jest 2000 lat temu chciał przerwać. Skorygujcie to. Oczywiście, że jak dziecka się nie da nauczyć Ewangelii Marka, która mówi o tym, że w Chrzcie Świętym trzeba się uwolnić od demona i jego myślenia, jego chcenia. Ale rodzice przynoszą dziecko do chrztu. Jakby rodzice zjedli najpierw Ewangelię Marka, musieli zjeść i żyć, to dziecko nie wiedziałoby, kiedy oddycha duchem Jezusa Chrystusa od dziecka. I trzeci fałszywy początek, fałszywy start, który Jezus chciał przerwać 2000 lat temu, dając Apokalipsę, żebyśmy nie byli fałszywym prorokiem. Trzecia część Apokalipsy, niewiasty obleczonej słońcem, niewiasty brzemiennej. To znaczy, że chcemy sięgnąć po Ducha Świętego, po dary Ducha Świętego z pominięciem niewiasty, mimo że pierwsza księga, w Księgę Rodzaju wiąże potomstwo, dary Ducha Świętego, nowe potomstwo są. Ale niewiasta nie tylko, że może począć i porodzić dziecię, a i tak Bóg sprawił, że niewiasta jest źródłem pokarmu, karmi dziecko. I to też chce powiedzieć Apokalipsa. Spotkamy to w Ewangelii Mateusza, gdy, jeśli byście brali udział w szkole biblijnej latem, matka jest źródłem pokarmu. Księga Rodzaju nazywa dary Ducha Świętego potomstwem, ale już Apokalipsa mówi o darach Ducha Świętego jako o dzieciach. Dzieci, żeby dzieci rosły, muszą być karmione. Maria w nas te dary Ducha Świętego, które otrzymaliśmy podczas bierzmowania, one muszą być karmione. Chodziło mi o to, przez to przypomnienie, że żebyśmy nie, czytając, biorąc tę część Apokalipsy o fałszywym proroku, nie mówili tak, no to ten kościół biskupi narozrabiali, bo zgodzili się na to, żeby Konstantyn Wielki ubierał ich w pompony, różne szaty kolorowe, tak, i teraz będziecie moimi bożonami. W związku z tym, zamiast służyć miłości z krzyża, zaczęli służyć bestii politycznej. Że to jest pojęcie szersze. Że ten fałsz my możemy wnosić. No i wnosimy. I z tego fałszywego proroka tak długo, dopóki my nie zrozumiemy Apokalipsy, nie skorygujemy naszego życia chrześcijaństwa Apokalipsą, tak długo w Kościele będzie żył fałszywy prorok. W związku z tym czujmy się nosicielami. Nosicielami tego. Ten odcinek Apokalipsy, który za chwilę odczytamy, będzie nam mówił o tym, jak Jezus będzie wyprowadzał nas, z tej krainy fałszywego proroka, przeprowadzał do kościoła, jego kościoła Chrystusowego, na przełomie epoki Syna i Ducha Świętego. Jak będzie się to działo? Będą dwa etapy tego działania, tego oczyszczenia. Najpierw będzie łaska czyśćca tu na ziemi. Przeżyjemy łaskę czyśćca już tu na ziemi, w tym wymiarze, a nie po śmierci, przed śmiercią. jak to się inaczej nazywa? Apokalipsa sumień. Dziękuję. Ewentualnie męczeństwo sumień. Ale w tej apokalipsie sumień chodzi o to, że otrzymamy wielką łaskę, która jest obiecana Maryi już w Księdze Rodzaju, a w raju. Łaska czyśćca tu na ziemi. Trzeba się na to przygotować i uzbroić. Nie popadać w panikę. Ponieważ wiemy, że w krzyżu jest miłosierdzie, przebaczenie. A więc apokalipsa sumień. No i jeżeli to nie pomoże, to zło zacznie wracać do ludzi, do narodów, do społeczeństw bumerangiem. I będzie tyle piekła tu na ziemi, tych kataklizmów, aż świat zrezygnuje z wyboru piekła wiecznego. I teraz ja bym prosił o przeczytanie tej Apokalipsa 14 od 1 do 20.
Czytanie z Apokalipsy świętego Jana Apostoła, rozdział 14. Ujrzałem, a oto baranek stojący na górze Syjon, a z nim 144 tysiące mające imię Jego i imię Jego Ojca wypisane na czołach. I usłyszałem z nieba głos, jakby głos mnogich wód, jakby głos wielkiego gromu. A głos, który usłyszałem, brzmiał, jak gdyby harfiarze uderzali w swe harfy. I śpiewają, jakby pieśń nową przed tronem i przed czterema zwierzętami i przed starcami. A nikt tej pieśni nie mógł się nauczyć, prócz 144 tysięcy wykupionych z ziemi. To ci, którzy z kobietami się nie sprawili, bo są dziewicami. Ci, którzy barankowi towarzyszą, dokądkolwiek idzie. Ci spośród ludzi zostali wykupieni na pierwociny dla Boga i dla baranka, a w ustach ich kłamstwa nie znaleziono. Są nienaganni.
Tak jak kiedyś na Synaju Bóg Ojciec ogłosił prawo, no, prawo przymierza, dekalog, pamiątkę przymierza. I Jezus powiedział, że to przymierze uzdolni was do zawierzania swego życia Bogu, a z kolei Bóg będzie was uzdalniał do tego, żeby drugiego miłować jak siebie samego. A teraz zmartwychwstały Chrystus na Syjonie ogłasza nowe prawo. Poprzez swoją obecność w nas daje nam nowe możliwości. Będziesz miłował tak, jak ja umiłowałem wszystkich w krzyżu. Jeżeli jest inaczej, to znaczy, że fałszujemy. Teraz będziemy czytać o siedmiu darach Ducha Świętego takie krótkie migawki, ale tutaj nie chodzi o katechezy o darach Ducha Świętego. Jakkolwiek w każdym przyjściu innego anioła, który jest opiekunem danego daru Ducha Świętego, jest sedno, jest ujawnione sedno.
Potem ujrzałem innego anioła lecącego przez środek nieba, mającego odwieczną, dobrą nowinę do obwieszczenia. Wśród tych, którzy siedzą na ziemi, wśród każdego narodu, szczepu, języka i ludu, wołał on głosem donośnym: ulęknijcie się Boga i dajcie Mu chwałę, bo godzina sądu Jego nadeszła. Oddajcie pokłon temu, co niebo uczynił i ziemię, i morze, i źródła wód. A inny anioł, drugi, przyszedł w ślad mówiąc: upadł wielki Babilon, co winem zapalczywości swego nierządu napoił wszystkie narody. A inny anioł, trzeci, przyszedł w ślad za nimi, mówiąc donośnym głosem: jeśli kto wielbi bestię i obraz jej i bierze sobie jej znamie na czoło lub rękę, ten również będzie pić wino zapalczywości Boga, przygotowane, nierozcieńczone w kielichu Jego gniewu. I będzie katowany ogniem i siarką wobec świętych aniołów i wobec baranka. a dym ich katuszy na wieki wieków się wznosi i nie mają spoczynku we dnie i w nocy. Czciciele bestii i jej obrazu i ten, kto bierze znamię jej imienia. Tu się okazuje wytrwałość świętych, tych, którzy strzegą przykazań Boga i wiary Jezusa. I usłyszałem głos, który z nieba mówił: napisz. Błogosławieni, którzy w Panu umierają już teraz. Zaiste, mówi Duch, niech odpoczną od swoich mozołów, bo idą wraz z nimi ich czyny. Potem ujrzałem, oto biały obłok, a siedzący na obłoku podobny do Syna Człowieczego, miał złoty wieniec na głowie, a w ręku ostry sierp. I wyszedł inny anioł ze świątyni, wołając głosem donośnym do siedzącego na obłoku: zapuść twój sierp i żniwa dokonaj, bo przyszła już pora dokonać żniwa, bo dojrzało żniwo na ziemi. A siedzący na obłoku rzucił swój sierp na ziemię i ziemia została zrzęta. I wyszedł inny anioł ze świątyni, która jest w niebie, i on miał ostry sierp. I wyszedł inny anioł od ołtarza, mający władzę nad ogniem, i donośnie zawołał do mającego ostry sierp: zapuść twój ostry sierp i poobcinaj grona winorośli ziemi, bo jagody jej dojrzały. I rzucił anioł swój sierp na ziemię i obrał z gron winorośli ziemi i wrzucił je do tłoczni Bożego gniewu ogromnej i wydeptaną tłocznię poza miastem, a z tłoczni krew wytrysnęła aż po wędzidła koni na 1600 stadniów.
Potem ujrzałem innego anioła lecącego przez środek nieba niczym orzeł, mającego wieczną dobrą nowinę do obwieszczenia. Tu chodzi o dar bojaźni Bożej, źródło wszystkich innych darów. Dobra nowina zaistniała w momencie, kiedy potraktował ludzkość, że każdego z nas Bóg Ojciec w Jezusie Chrystusie, że to zło przestało być złem dla nas, złą nowiną, tylko dobrą nowiną, ponieważ szatan został ośmieszony, pokonany, a Jezus przychodzi w tajemnicy zmartwychwstania, by powiedzieć, tak jak mówi do gminy w Laodycei: stoję u drzwi i kołaczę, proszę cię, tylko twoja wolność jest przeszkodą i twój ewentualnie głupi lęk przede mną, żeby mi nieustannie, poczynając od godzin porannych, stale dawać swoje życie, bo tylko to, co mi dajesz, ja mogę przemieniać, oczyszczać. Jeżeli sądzisz, że zło, którego nie chcesz mi oddać, sam pokonasz, to się głęboko mylisz. Bo za tym złem jest ktoś inny, moc osobowa, i tę moc osobową tylko ja widzę i jestem w stanie pokonać. Dobra nowina. W krzyżu Jezus się posunął tak daleko, tyle dla nas zrobił, że liczy na to, że tajemnica krzyża, zmartwychwstania nie będzie dla nas formułką mszalną czy formułką katechizmową, tylko będzie rzeczywistością. Że jest ktoś, kto mnie bezgranicznie do końca ukochał, zrezygnował na jakiś czas z bycia z Ojcem w niebie. Ktoś się boi o moją wieczność. Gdy patrzymy na każdy krzyż, powinniśmy myśleć o tym, że ktoś się bardzo boi o moje życie wieczne. I to przypominanie darów Ducha Świętego ma na celu, jest zapowiedzią, że ta apokalipsa sumień będzie, tę apokalipsę sumienia będą przeprowadzały dary Ducha Świętego. Anioł bojaźni Bożej uświadomi nam do końca to, co Jezus przeżywał w ogrójcu, jak wiemy, że nie tyle dramat, którego czeka może cierpienie upokorzenia, ale jak bardzo jego męka będzie nieskuteczna w życiu ogromnym rzeszy. Nieskuteczność. I to było straszne. Dlatego to pocieszenie, ten anioł pocieszenia jedynie przyniósł od Boga Ojca listę tych, którzy swoje życie będą mu wydawać w krzyżu, żeby współzbawiać świat. Żeby zobaczył, patrz synu, tylu będzie ci pomagać. A my się boimy trochę pocierpieć. Tam dokonał się sąd ostateczny nad światem, ostatecznie zło zostało, problem zła został rozwiązany, a jeśli we mnie, w rodzinie ludzkiej, to znaczy, że brak jest bojaźni Bożej, tylko jest lęk szatański o swoje obecne chwilowe życie w nas. Drugi anioł, tu chodzi o dar rozumu. Brak daru rozumu sprawia, że ten świat się zamienia w Babilon, chaos. Dar rozumu został wyprawiony jako morze i że księgi natchnione to są sieci, z których, które chcą nas wyłowić z tego morza. Dar rozumu ma się przeciwstawić naszej chorej miłości, naszym emocjom, przede wszystkim naszej pysze naszego egoizmowi. Światem rządzą emocje, zwłaszcza pycha, i dlatego świat przypomina wielki Babilon. Przez apokalipsę tego daru rozumu świat pozna źródło tego. Tutaj trzeba pomyśleć, jak nam brak daru rozumu, gdy chodzi o sprawę miłości ojczyzny, jak każdy naród źle kocha swoją ojczyznę. Miłość różnych partii, sympatię do partii, ile w tym pychy, złych emocji. I proście o takie światło, żeby Duch Święty wam podłożył pod tą prawdę daru rozumu, że brak daru rozumu to są te ludzkie namiętności nieprzeniknięte Duchem Świętym. Inny anioł, trzeci anioł, widzisz to za nim, jeśli kto wielbi bestię, jej obraz. Bestia to jest państwo. Państwo bardzo często państwo też mówi, przywódcy wszyscy, wybierzcie mnie, wybierzcie nas, bo my też zbawiamy. Ambicją bestii, państwa, przywódców politycznych jest zbawiać jej obraz. Znaczy polityka. Zawsze każdy przywódca partii maruje nam obraz naszego zbawienia. Jak ja zbawię. I to są konkurenci Jezusa Chrystusa, Zbawiciela świata. I ci, którzy w gruncie rzeczy emocjonalnie wyżywają się w miłości do swojej ojczyzny, jakichś partii rządzących, ale lekceważą krzyż Jezusa Chrystusa, Jego zmartwychwstanie, Jego pięćdziesiątnicę, to są ludzie, którzy mają daru mądrości. Nie mają daru mądrości. W przypowieści Mateusza Jezus mówi o ziarnie i glebie. Gleba wtedy jest mądra, kiedy pozwoli się zasmilować ziarnu. Wtedy staje się pokarmem wartościowszym. I jeżeli dany rząd, różne partie nie dają się zasmilować tej miłości z krzyża, no to są nazwani tutaj bestią. No i mowa jest dalej o bardzo bolesnym oczyszczaniu. Kolejny, czwarty z kolei dar rady. Oto biały obłok, a siedzący na obłoku podobny do Syna Człowieczego, miał złoty wieniec na głowie, a w ręku ostry sierp. W darze rady chodzi o to, żeby każdemu dniowi, każdej godzinie nadać nieskończoną wartość, wartość wieczności. Jest to możliwe wtedy, kiedy Syn Człowieczy, czyli Bóg, który stał się człowiekiem, zmartwychwstanie w nas zamieszka i my mu dajemy, wydajemy i odpoczynek, i pracę, i wiosenne kłopoty ze zdrowiem, ociężałość, to mu wszystko dajemy, żeby on tym zbawiał świat. Czas zamieniamy na wieczność. Obłok jest symbolem uduchowienia. Biały obłok, uduchowienie czyste. Dar rady jest możliwy dzięki temu, że zaistniało to zjednoczenie człowieka, człowieczeństwa z Jezusem Chrystusem, z Bogiem, który ma złoty wieniec. Ostry sierp, symbol żniw, ponieważ w pierwszej przypowieści jest mowa o tym, że siewca wyszedł siać, a ziarno jest symbolem Bożego życia, tego życia, które daje, stwarza Bóg w Jezusie Chrystusie. I wyszedł inny anioł ze świątyni. Chodzi o dar pobożności. Dar pobożności ma z nas uczynić świątynię Boga. W nas może zamieszkać wtedy i Ojciec, i Syn, i Duch Święty, i święci, Trójca Święta. Dar pobożności. O darze pobożności jest pięknie powiedziane w tym pierwszym hymnie o stworzeniu świata, gdzie jest mowa o słońcu, księżycu, gwiazdach i że one że słońce, księżyc rządzą ziemią, dają ziemi życie. To znaczy, że nasze wnętrze ma być podporządkowane całkowicie tamtej rzeczywistości. I wtedy w moim wnętrzu Bóg zamieszkuje. Za mnie czyni świątynię. Inny wyszedł ze świątyni, która jest w niebie. Tu chodzi o dar umiejętności, wiedzy, inteligencji. W gruncie rzeczy dar umiejętności każdy z nas ma, ale są ludzie o wyjątkowych predyspozycjach w tym względzie. No powiedzmy ojciec Pio, jacyś mistycy, siostra Faustyna. Oni mają wyjątkowo dużo z nieba w sobie. Dar umiejętności. W przypowieści jest to nazwane ziarenko gorczycy. Ziarenko gorczycy jest symbolem pokory. Każdy prawdziwy święty jest przede wszystkim pokorny. Jeżeli Bóg nas, Jezus nas zbawiając, otrzymuje duchowo w takim stanie, że czujemy się mali, to jest bardzo dobrze. Jest bardzo dobrze. Bo wtedy uczymy się pokory. Przestajemy sądzić, potępiać. I wtedy się stajemy mali ziarenkiem gorczycy. I wtedy jest nam niezbędna ta pokorna miłość z krzyża. I ją zapraszamy w swoje wnętrze. I to jest wspólny mianownik dar umiejętności wszystkich sześciu. Wyjątkowo dużo wtedy nieba w nas jest. I inny anioł wyszedł od ołtarza. Chodzi o dar męstwa. Żeby przeżyć tajemnicę krzyża, bo krzyż był ołtarzem dla Jezusa Chrystusa i my jesteśmy zaproszeni do udziału w krzyżu, to trzeba być mężnym. Przypowieść to jest ziarenko piasku, które wpadło w organizm małży. I małża wytwarza perłę wtedy. Jeżeli my nie odpychamy ludzi złych, zła, tylko to wszystko przeżywamy, oddajemy Jezusowi i Jezus z nas czyni perłę. To byłoby tak pokrótce o tych darach Ducha Świętego. I tutaj jest mowa o tłoczni za miastem. Oczywiście jest to zapowiedź, że my będziemy jakoś, w nas Jezus Chrystus będzie powierał swoje życie. No a w tych czasach oczyszczenia, apokalipsy, no to też będą prześladowania chrześcijan. Ta liczba na 1600 stadiów to jest taki symboliczny wymiar, że ten dar męstwa będzie potrzebny wszystkim narodom, całej ludzkości, na całym globie, nie tylko gdzieś tam w jakimś kraju. W rozdziale 15 powtarza się ten sam szablon, który był w związku z sakramentami świętymi, a więc czasza gniewu, czasza, gdy Bóg zawierał przymierze z narodem wybranym pod Synajem, to były zabijane zwierzęta, krew zbierano do czaszy i kropiono lód, bo było to przymierze krwi, krwi zapowiedź, że to przymierze później zaistnieje w tajemnicy krzyża i to krzyża chorobnego z nami. W Eucharystii my żyjemy tym przymierzem. Wymienione są kolejno żywioły tego świata, środowisko, w którym żyjemy, że ta czasza gniewu Bożego wyleje się na ziemię, rzeki, źródła, później na słońce, na tron bestii, czyli na narody, państwa, wielką rzekę Eufrat. Przez świat powinna przepływać rzeka tej miłości z krzyża, przez wnętrza ludzkie, przez narody, i wtedy świat nie byłby Babilonem. Aluzja do tego, że Babilon został zdobyty podstępem przez Cyrusa. Tam nikt nie walczył, bo Babilon był nie do zdobycia. Tak olbrzymie mury, tak wysokie i tak, że tam można było wyścigi robić rydwanów. Natomiast rzeka Eufrat przepływała przez Babilon i inżynierowie Cyrusa zmierzyli prędkość nurtu rzeki i tak przekopali rzek, wpuścili cały Eufrat do jakiejś doliny, wiedząc, że nocą o określonej porze już to będzie suche dno, zamiast puścili bokiem, i wtedy armia Cyrusa nocą weszła bez walki i zdobyła Babilon. Jest to aluzja, tutaj jest mowa oczywiście o darze umiejętności, że ten dar umiejętności posiadali wtedy ci, którzy służyli jakoś planom Bożym, ale że szatanowi sposób szczególny zależy na tym, żeby w Kościele dar umiejętności, wiedzy, inteligencji Bożej puścić poza Kościół, poza Kościołem. I wtedy zło, duch tego świata wejdzie po suchą stopą po dnie. Jest tu mowa o trzech ropuchach. To oczywiście przez te ropuchy należy rozumieć Antychrysta, więc smoka, bestię i fałszywego proroka, ale też Matka Boża mówi o tych ropuchach przez księdza Gobi i mówi tak, że te ropuchy dzisiaj, które w bagnie siedzą i rechoczą, to jest telewizja, prasa, no i kino, no te środki masowego przekazu. Rechoczą w telewizji od rana do nocy, te żaby siedzą i rechoczą w tym bagnie tego świata. Więc możecie nazywać tych bliźnich ropuchy. Ropuchy. Środowisko będzie tak zatrute, że już nie będzie źródłem życia, ale źródłem śmierci. Przez to wymienienie tych różnych żywiołów. Już mówiłem o tym, że zło jest wymienione i ewentualne narzędzie ratowania, ale miłosierdzie Boże robi wszystko, żeby tego nie było. Żeby tego nie było. Obiektywnie świat na to zasługuje, że powinien zginąć przez skażenie środowiska. że nie żyje darami Ducha Świętego, tylko chce za wszelką cenę z materii, z ziemi wydobyć wszystko. No i jest mowa o siódmej czaszy, która mówi o skażeniu powietrza. No i nastąpiły kataklizmy. Człowiek jest mi znany, źródło znane, przyjeżdża zawsze na Wielki Tydzień, mieszka obok mnie, wygląda jak Abraham siły i cały Wielki Tydzień żyje nie o chlebie i wodzie, tylko o wodzie i modli się. Posłuchajcie.
Mówi Pan, powtórzy się scenariusz Sodomy i Gomory w makroskali i obrazie. To jest Księgi Rodzaju 19:1 początek.
Wielki Piątek o godzinie 15:00 siedzę u siebie w pokoju, był u siebie, zapukał do mnie i mówi, słuchaj, chodź do mnie, otworzysz Pismo Święte, bo Pan chce coś przez otwarcie Pisma Świętego o coś się upomina. Ja otworzyłem na tekście, który zapowiada apokalipsę, czy niewolę babilońską, i mówię, słuchaj, to jest apokalipsa. A mówię, no właśnie, od kilku lat mam tekst, którym się z nikim nie podzieliłem, bo jestem treścią tego przekazu tak wciąśnięty, że po prostu boję się. I może ty mi jakoś pomożesz, że ja to zacznę po cichu rozprowadzać. A dzisiaj sobie przeczytamy, posłuchajcie.
Enes z Wielkiego Piątku. To mówi Pan. Stań na dziedzińcu domu Pańskiego i mów do mieszkańców wszystkich miast judzkich, którzy przychodzą do domu Pańskiego oddać pokłon. Wszystkie słowa, jakie poleciłem Ci im oznajmić. Nie ujmuj ani słowa. Księga Jeremiasza 26:1-24. Uratowanie Judy jest możliwe tylko już przez apokalipsę niewoli babilońskiej, czyli poprzez wydanie mieszkańców Jerozolimy i Judei w konsekwencji ich grzechów. Kiedyś zatwardziałość mieszkańców Judei, a dziś mieszkańców całego globu, narzuca Bogu taką metodę ratowania ich na życie wieczne Bogu. I Apokalipsa, rozdział 1:7-8. Oto nadchodzi z obłokami i ujrzy go wszelkie oko i wszyscy, którzy go przebili, i będą go opłakiwać wszystkie pokolenia ziemi. Tak, amen. Jam jest Alfa i Omega, mówi Pan Bóg, który jest, który był i który przychodzi, Wszechmogący. I drugi tekst z księgi, pierwsza księga Samuela, rozdział 3, od perykopy 1. Przybył Pan i stanowczy zawołał, jak poprzednim razem, Samuelu, Samuelu. Samuel odpowiedział, mów, bo sługa Twój słucha. Powiedział Pan do Samuela, oto ja uczynię taką rzecz Izraelowi, że wszystkim, którzy o niej usłyszą, zadzwoni w obydwu uszach. I teraz przekaz do tego patriarchy. Kochany, napisz i przekaż te słowa swoim braciom i siostrom w Jezusie Chrystusie. Czuwajcie, bo czas się zbliża. Uprzedzę i objawię moimi znakami. Przyjdzie on nocą, ale przedtem poruszy się skorupa ziemi. Siarka będzie się wylewać z ziemi i palić. Będą się wydobywać trujące gazy. Ziemię okryją ogień, para i mgły. Słońce straci swój blask. Gwiazdy pokażą się w dzień. Dzikie zwierzęta będą pełne niepokoju i wśród ludzi będą szukać schronienia. Ziemię będą smagały na przemian potop i huragany. Kataklizm ogarnie cały świat. Szczególnie brzemienne w sile niszczącej z wielokrotnie grozę trzęsienia ziemi, pęknięcia skorupy, gdzie ogień z wodą będą się za sobą mocować. Wyziewy trujących gazów z ziemi, Potoki wody z góry i dołu. Siła niszcząca będzie straszna. Przerażona ludzkość, potworny lęk zwierząt, a przy tym walka wszystkich ze wszystkimi o uratowanie, o przetrwanie. Tak się objawi wstęp do końca. Potrwa to 3 dni. Będzie to jednak czas łaski dla tych, którzy przetrwają, aby się na nowo mogli narodzić. Potem nastąpi cisza. A człowiek będzie szukał śladu drugiego człowieka. Gdy go znajdzie, ogarnie go radość nieziemska, jakby odnalazł syna, którego miał za straconego. Miłość odnalezionych zrodzi nowe życie. Świat na nowo się odrodzi, a Jezus będzie przebywał wśród nich. Uratowani będą chwalić, wielbić Boga w stopniu nie mniejszym, aniżeli święci i aniołowie, śpiewając nieustannie Hosanna. Świat stanie się pięknym, życiodajnym ogrodem, wolnym od brudu, nienawiści, niewoli, gwałtu i pożądliwości. Nastanie oczekiwany Eden, pełen Boga, Jego światłości, radości i szczęśliwości. Pytanie do Pana Boga. Panie, czy to obejmie wszystkie kontynenty? Nie. Jedne zginą całkowicie, inne częściowo. Powtórzy się scenariusz Sodomy i Gomory w makroskali i obrazie. Panie nasz, a gdzie będzie Polska? Polskę uratuję poza nielicznymi regionami, które również będą musiały ponieść ofiarę, aby inni mogli żyć i wielbić Boga. Kiedy to nastąpi? Jest to zakryte przed światem, choć wcześniejsze znaki będą mówić o zbliżającym się czasie. Panie nasz, to przerażająca apokalipsa. Synu, ale uprzedzałem w różnych objawieniach, choć bez skutku. Ludzie są głusi i ślepi. Znam niestety ich postawę. Nawet kiedy przed nadejściem czasu będę ostrzegał znakami, ludzie nie uwierzą, aż się to stanie. Kto jednak jest otwarty na słowo, niech słucha. Panie, czy to znaczy, że nikt nie zna czasu Twego nawiedzenia? Nie. Panie nasz, powiedz proszę, co mamy czynić, aby uchronić się przed tym nieszczęściem, Twoim dopustem? Modlcie się do mojego miłosierdzia, godząc się z moją wolą, powierzając się mojej opatrzności. Jak już wcześniej w słowie objawiłem, tu jest podkreślone, nie wychodźcie przez 3 dni z domu. Zapasy żywności nic nie pomogą, bo i one będą zepsute i skażone. Człowiek musi doświadczyć przez autopsję, że sam w sobie nic nie znaczy, że jest prochem i nic sam nie może. Wreszcie musi uwierzyć, będąc na samym dnie dna, że cały jego byt i wszystko, co posiada, ode mnie otrzymał. Musi wreszcie uwierzyć i zaufać, że całe jego jestestwo, istnienie i ratunek zależą wyłącznie ode mnie i mojej mocy. Opatrzność moja niech będzie dla szukających mnie portem i przystanią. I znowu podkreślenie tego zdania. Każdy, kto nie boi się spotkania ze mną, a zaufa mojemu miłosierdziu do końca, zachowa życie wieczne. Wszystko to musi się niestety dopełnić, aby stary świat umarł, a nowy, oczyszczony, odrodzony, stał się rajem utęsknionym i obiecanym, do którego ponownie powróci Zbawiciel. Jezus Chrystus ze swoją Matką, Królową, wraz ze zmartwychwstałymi i świętymi. Będzie to nowy świat z nowym Adamem i nową Ewą i jej dziećmi, zrodzonymi w nich z miłości Boga Ojca, tak, aby się dopełniło, co było powiedziane. Najpierw było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo, a wszystko, co Bóg stworzył, było dobre. Pokój Tobie. Amen. I na koniec. A teraz powiedziałem wam o tym, zanim to się stanie, abyście uwierzyli, gdy to się stanie.
Czyli teraz musicie wierzyć. Możecie o tym zapomnieć. Teraz nie musicie w to wierzyć. I Jezus przez te słowa chce powiedzieć, że to jest bardzo trudne do przyjęcia. Bardzo trudne do przyjęcia. Tym bardziej, że wszystkie takie, tego typu zapowiedzi są uwarunkowane stopniem nawrócenia świata. Są uwarunkowane, tak jak tam jest aluzja do Sodomy i Gomory, to pamiętajcie, tę walkę Abrahama z Bogiem. No a gdyby było tyle, gdyby było 10, czy tych 10 ta święta reszta by uratowała. Bóg teraz troszczy się o tę świętą resztę. A stopień redukcji tego zła może być mniejszy lub większy. Tym niemniej świat już jest niereformowalny. Kościół mocą ludzką jest niereformowalny. To tak ten fałszywy prorok tak już przysechł nam do kręgosłupa, że w ogóle wydaje nam się, że to jest wszystko w porządku. I nikt nie chce zderzyć się z apokalipsą. Nikt. Tak. A ja to robię z ogromnym trudem i cierpieniem też. I cierpieniem. No, ale po świętach nawet będziemy mówić o epoce tysiąclecia, piękne rzeczy, jak to będzie wyglądało po wszystkim.